specyfiką naszego powołania jest zanurzenie w świat. Dostrzegamy współcześnie ambiwalencję postaw wobec świata, więc tak jest skrajne podejście do rzeczywistości świata. Z jednej strony zdaje się dominować zatopienie w wirze świata, jak w oceanie, takie pogrążenie się całkowite i tylko pogoń za tym, co światowe, a z drugiej próba ucieczki od świata, ucieczki na pustynię. Nasze powołanie wymaga, abyśmy zachowali roztropny środek. Powołanie i duchowość świeckich konsekrowanych polega nie na zatopieniu się w świecie, nie na ucieczce od świata, ale na zanurzeniu w świat. Tak jak okręt musi się zanurzyć, aby płynąć do celu. Płynąć, a nie dryfować, niesiony przez wiatr czy prądy morskie. Okręt nie będzie płynął, jeżeli się zatopi i nie popłynie, jeżeli stanie na mieliźnie. Musi być zanurzony w tę wodę po części, ale nie całkowicie. A więc my nie możemy też traktować świata po manichejsku. Manichejzm był to taki heretycki nurt z pierwszych wieków chrześcijaństwa, który co jakiś czas i w różnych formach pojawia się na nowo, który opierając się na filozofii platońskiej identyfikował świat jako środowisko szatana i zła. Świat jest zły, jest królestwem szatana. To, co materialne, co cielesne, jest siedliskiem szatana, a wszystko inne jest tym królestwem Boga. I te dwie rzeczywistości ze sobą ciągle walczą. Zatem według manichejczyków cielesność, ciało jest złe samo z siebie. Świat jest zły sam z siebie, bo jest siedliskiem szatana. Trzeba go odrzucić, trzeba nim wzgardzić, trzeba nim poniewierać. Im bardziej przezwyciężymy to, co cielesne, tym bardziej będziemy duchowi. Trzeba przyznać, że w ascetyce chrześcijańskiej gdzieś pobrzmiewa to echo manicheizmu, niestety, wzmocnione jeszcze przez prądy jansenistyczne z XVII i XVIII wieku. Ale takie podejście do rzeczywistości pogardliwe dla świata, dla cielesności, jest podejściem nierozumnym i dalekim od prawdziwego chrześcijaństwa, choć może mieć pozory wzniosłej pobożności. Swoją postawą i słowami święty Jan Paweł II, w którego nauczanie się wsłuchujemy, pokazuje zupełnie inny kierunek. Na przykład przemawiając w Lyonie 5 października 1986 roku powiedział: Bóg nie przestaje być obecny w tym świecie. On jest źródłem wszystkiego, co istnieje, wszystkiego, co żyje, wszystkiego, co jest duchem i miłością. Jego obecności nie da się zatrzeć. A więc nie można twierdzić, że Boga w świecie nie ma. W stworzeniach Boga nie ma. Tam rządzi tylko demon. To jest fałsz. To Bóg stworzył świat. Stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. Stworzył także duchy, w tym tego nieszczęsnego ducha. Nie jest więc on partnerem czy rywalem Pana Boga, ale jedynie zbuntowanym stworzeniem. Sięgnijmy do tekstów pierwotnych z początków istnienia Instytutów Świeckich. Otóż w Primo Feliciter, to jest dokument, który się ukazał 12 marca 1948 roku, czytamy: w przeciwny sposób ze specyficznego celu Instytutów zdaje się wynikać ich szczególny rys. Apostolstwo Instytutów Świeckich powinno być wiernie pełnione nie tylko w świecie, ale także niejako od strony świata, to znaczy przez pracę zawodową i różne formy świeckiej działalności w miejscach i okolicznościach odpowiadających warunkom świeckim. To sformułowanie bycie w świecie, ale nie ze świata, lecz jakby od strony świata, ono często będzie pojawiać się w różnych wypowiedziach kolejnych papieży. I do tej idei powraca często papież Paweł VI, jak i święty Jan Paweł II. Błogosławiony Paweł VI w przemówieniu do misjonarek Instytutu Świeckiego Królewskości Chrystusa. Ciekawe, że sporo jest instytutów, które odwołują się do Królewskości Chrystusa. Więc tutaj niestety nie jesteście zbyt oryginalne, jeśli chodzi przynajmniej o nazwę, ale zapewne oryginalne, jeśli chodzi o gorliwość i charyzma. To jest wypowiedź z 2 sierpnia 1970 roku. Papież powiedział: cieszymy się, że w imieniu Kościoła możemy potwierdzić całą ufność, jaką Kościół w was pokłada, jaką pokłada w waszej modlitwie, w waszym apostolacie, w waszym życiu poświęconym Królestwu Chrystusa. Kościół patrzy na was z wielką miłością, ponieważ wie, że jesteście w jego sercu i z nim pulsujecie tym samym rytmem miłości Chrystusa do dusz i do świata. Bądźcie pewne tego zaufania i niech nigdy wam jej nie zabraknie. Umiejcie odpowiadać na nią całym zapałem waszego powołania. Ta specyfika powołania świeckich konsekrowanych do owego zanurzenia w świecie stawia wysokie wymagania moralne. Wspomniany papież Paweł VI do pierwszego Światowego Kongresu Instytutów Świeckich w 70 roku mówił, i tu pozwólcie na dłuższy cytat, ale cytat bardzo bogaty w treści, więc celowo go zostawiam w całości. W pewnym sensie jest to przemówienie programowe, w końcu był to pierwszy Światowy Kongres Instytutów Świeckich, a zawsze to, co jest pierwsze, jest bardziej zobowiązujące. Papież Paweł VI mówił: nie jest powiedziane, że wasz wybór zmierzający do doskonałości chrześcijańskiej jest łatwy. Wybór ten nie oddziela was od świata, od tego życia zlaicyzowanego, w którym naczelne miejsce zajmują wartości doczesne i gdzie zasady moralne są często wystawiane na nieustanne i ciężkie pokusy. Wobec tego wasza dyscyplina moralna będzie musiała znajdować się ustawicznie w stanie pogotowia i osobistej inicjatywy. Na każdą chwilę musicie się odwoływać do konsekracji, by zapewnić prawość waszemu postępowaniu. Więc cenna rada. Odwoływać się do konsekracji. Jestem powierzona Bogu. Macie przed sobą ogromne pole, na którym rozwinie się wasza podwójna działalność, wasza dusza, wasze osobiste uświęcenie oraz consecratio mundi. To delikatne i pociągające zadanie jest wam znane. Jest to dziedzina świata ludzkiego takiego, jakim on jest w niespokojnej i olśniewającej rzeczywistości, w jego cnotach i namiętnościach, w możliwościach dobra i skłonnościach do zła, we wspaniałych współczesnych realizacjach, ukrytych brakach i nieuniknionych cierpieniach. Mówiąc krótko, jest to świat. Poruszacie się na skraju równi pochyłej, przyciągającej kroki ku łatwiźnie schodzenia w dół, ale zarazem pobudzającej je do wysiłku wznoszenia się wzwyż. Jest to droga trudna, droga alpinistów ducha. Warto zapamiętać to określenie, droga alpinistów ducha. To Paweł VI, przemówienie do pierwszego Światowego Kongresu Instytutów Świeckich 26 września 1970 roku. Myślę, że jest to piękne określenie. Jest to droga trudna, droga alpinistów ducha. Lecz w waszym śmiałym programie życia pamiętajcie o trzech sprawach. Wasza konsekracja nie będzie jedynie zobowiązaniem, ale będzie wam pomocą, podtrzymaniem miłością i błogosławieństwem, do których możecie zawsze się uciekać. Cenna rada. Patrzeć na swoją konsekrację nie jako na zobowiązanie, które nas czegoś pozbawia, ale jako podtrzymanie, jako pomoc, jako źródło miłości i błogosławieństwa, do których zawsze możemy się uciec. Pełnią, która wynagrodzi wszelkie wyrzeczenia i uzdolni was do tego nadzwyczajnego paradoksu miłości. Dawać drugim, dawać bliźniemu, aby otrzymać w Chrystusie. A oto druga sprawa do zapamiętania, mówił Paweł VI. Bądźcie w świecie, nie ze świata, lecz dla świata. No właśnie, tu się pojawia cytat z Primo Feliciter. Bądźcie w świecie, nie ze świata, lecz dla świata. Pan nasz nauczył nas odkrywać w tej formie, która zdaje się być grą słów, Jego misję zbawczą, a zarazem naszą misję. Pamiętajcie, że właśnie ze względu na waszą przynależność do instytutów świeckich macie pełnić misję zbawiania ludzi naszych czasów. Dziś świat was potrzebuje, was żyjących wśród świata, abyście ukazywali mu drogi wiodące do zbawienia chrześcijańskiego. To słowa papieża Pawła VI. Jak wiemy, tę właśnie wizję instytutów świeckich, zaangażowanych, zanurzonych w świecki świat, podtrzymywał i rozwijał święty Jan Paweł II. Tenże papież, zwracając się już do drugiego kongresu instytutów świeckich pod koniec sierpnia 1980 roku, mówił: tak, świeccy są wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem. Oni także są powołani do tego, by być solą ziemi i światłem świata. Ich specyficznym powołaniem i misją jest ukazywanie Ewangelii we własnym życiu i przez to wprowadzanie jej zaczynu w rzeczywistość świata, w którym żyją i pracują. Wielkie siły rządzące światem, a więc polityka, środki przekazu społecznego, nauka, technologia, kultura, oświata, przemysł i praca, są właśnie tymi dziedzinami, w których świeccy ze szczególną kompetencją mogą pełnić swoją misję. Zauważmy, papież wymienia politykę na pierwszym miejscu, środki przekazu społecznego, naukę, technologię, kulturę, oświatę, przemysł i szeroko rozumianą pracę. Jeśli tymi siłami kierują osoby, które są prawdziwymi uczniami Chrystusa, a równocześnie dzięki wiedzy i talentom są to osoby prawdziwie kompetentne w swojej specjalności, wówczas świat zostanie od wewnątrz przemieniony odkupieńczą mocą Chrystusa. Zobaczmy, jak szerokie perspektywy zaangażowania daje nam Kościół i jak bardzo ufa nam, posyłając nas do tych obszarów. To bycie w świecie, o którym tu mówimy, jak widać, nie jest wcale rzeczywistością łatwą. Nie jest, jak się czasem uważa, minimalizmem, jakimś przystosowaniem się do świata. Trzeba mieć poczucie przede wszystkim misji Kościoła. To jest droga powołania, jaką ustanowił Kościół. I ktokolwiek ją kwestionuje, ktokolwiek jakoś ją próbuje deprecjonować, wchodzi w konflikt z nauką Kościoła. Przede wszystkim objawia pychę, bo wie lepiej od Kościoła. I nie jest wcale minimalizmem ta droga życia. Wprost przeciwnie. wydaje się pod pewnymi względami, że dużo łatwiejszą drogą jest życie zakonne w klasztorze, gdzie wszystko jest zapewnione, wszystko zorganizowane od początku do końca. Za wszystko bierze odpowiedzialność przełożona i dlatego przełożona jest tylko w centrum uwagi, bo przełożona spojrzała, nie powinna spojrzeć, a nie spojrzała, a powinna i cały dzień od rana do wieczora tylko się kręci wokół tego, co przełożona winna, a czego nie powinna. No i tym się żyje na co dzień. Czasami nie ma czasu dla Pana Jezusa, tylko jest taka kłębowisko żmij. Zresztą jest takie powiedzenie, siostra żmija od krwi Pana Jezusa, siostra furia od gniewu Bożego i tak dalej. Oczywiście tutaj daleki jestem od takiego antagonizowania tych form życia konsekrowanego, ale tylko przywołuję takie czasami gdzieś marginalne, wynikające chyba z braku rozumienia istoty waszego powołania, takie uszczypliwe dość podejścia, także ze strony księży, którzy nie wiedząc, o co chodzi w instytutach świeckich, tak też nie bardzo potrafią się zachować. Pewnie nieraz do was mówili albo przez siostry, albo panie. No kto one są? No takie niehabitowe zakonnice. No czyli takie honoratki. No nie, no i nic nie pasuje do niczego. Trzeba robić swoje. Wiemy, jakie jest nasze zadanie, wiemy, jaka jest nasza odpowiedzialność i wiemy, że nasza droga w świecie wcale nie jest drogą łatwą, jest drogą alpinistów ducha. To jest wspinanie się na szczyty, a nie spacerek po łące i to bosą stopą. O tych wymaganiach moralnych, jakie stawia ta droga powołania, mówił także święty Jan Paweł II, wskazując, że taka jest wola Boga Ojca, której trzeba być posłusznym. I mówił: zdajecie sobie dobrze sprawę, co to znaczy specjalna konsekracja, która prowadzi do pełni poświęcenia się Bogu przez chrzest i bierzmowanie. Winna ona przeniknąć całe życie, wszystkie codzienne zajęcia, stwarzając w was całkowitą dyspozycyjność wobec woli Ojca, który umieścił was w świecie i dla świata. W ten sposób poświęcenie się Bogu staje się elementem wyróżniającym ze stanu świeckiego i nie będzie obawy, że przyjmiecie ten stan po prostu jako taki, z łatwym optymizmem. Przy innej okazji tenże papież mówił, że ta forma powołania jest to przyjęte przez was zasadnicze nastawienie przemieniania świata od wewnątrz. Jesteście przecież całkowicie włączeni w świat, nie tylko poprzez uwarunkowania socjologiczne. Jesteście zobowiązani do tego włączenia się przede wszystkim jako do postawy wewnętrznej. Musicie więc uważać się za część świata, za zaangażowanych w uświęcanie go, przyjmując w całości wymagania płynące z uprawnionej autonomii rzeczywistości świata, z jego wartości i jego praw. Oznacza to, kontynuuje Jan Paweł II, że musicie wziąć na serio porządek naturalny i jego ontologiczną gęstość. No, tu wychodzi z niego filozof. Próbując w nim odczytać przeprowadzoną swobodnie myśl Boga i współpracując w stopniowej jej realizacji w historii. Wiara rozświetla wam owo wyższe przeznaczenie, na które dzięki zbawczej inicjatywie Chrystusa otworzyła się historia. Jednakże w objawieniu Bożym nie znajdujecie gotowych odpowiedzi na pytania, których tyle stawia przed wami konkretne zaangażowanie. Zwracam uwagę na to zdanie. W objawieniu Bożym nie znajdujecie gotowych odpowiedzi na pytania, których tyle stawia przed wami konkretne zaangażowanie. Macie w świetle wiary szukać właściwych rozwiązań dla praktycznych zagadnień, które się stopniowo wyłaniają, rozwiązań, których często nie będziecie mogli osiągnąć inaczej, niż podejmując ryzyko rozwiązań jedynie prawdopodobnych. Drogie Panie, właśnie na tym polega piękno i trudność tej drogi powołania, że w różnych sytuacjach życia, pracy zawodowej, znajdujemy się wobec pewnych dylematów. Jak się zachować? Jak rozstrzygnąć? Jaką powziąć decyzję? I nie ma takich gotowych rozwiązań, czarno-białych, zero-jedynkowych. Czasem, tak jak tutaj pisze papież, trzeba rozwiązywać te sprawy, zakładając jedynie prawdopodobieństwo słuszności takiego rozwiązania, podejmując ryzyko rozwiązań jedynie prawdopodobnych. To wymaga dużego wysiłku moralnego i intelektualnego, ale zwracam nas jeszcze uwagę, to jest ciągłe szukanie, czego Bóg ode mnie chce tu i teraz. To jest ten wymiar posłuszeństwa, które nie jest takim prostym, nie jest prostą uległością woli, żeby nie powiedzieć kaprysom przełożonych. Stąd też wydaje mi się, że nasze rozmowy z przewodniczącą, one też nie mogą być takie apodyktyczne na zasadzie takiej, że przewodnicząca wie lepiej niż ja. A gdzie tam wie lepiej? Grzeszyłaby pychą, twierdząc, że wie lepiej. Kto może powiedzieć, że wiem lepiej? Posłuszeństwo w istocie to jest patrzenie razem, słuchanie razem, co Duch ma nam do powiedzenia. Proszę zauważyć, obediencja w różnych wersjach języków romańskich, posłuszeństwo wywodzi się od słowa słuchać. Polskie słowo posłuszeństwo, czyli powzięcie decyzji po wysłuchaniu się wzajemnie, ale i też po wsłuchaniu się w to, co Duch Boży mówi. Ktoś jeden słuchając może się przesłyszeć, ale jak słucha dwóch i uzgodnią stanowiska, jest większe prawdopodobieństwo zbliżenia ku prawdzie. I tak sobie wyobrażam te rozmowy z przewodniczącą, że jest to razem wsłuchiwanie się. Przewodnicząca jest tą, która siada obok mnie i ze mną się wsłuchuje w ten głos, jaki świat do mnie kieruje, abyśmy znalazły słuszne rozwiązanie, które nie jest zwykle takie oczywiste, jakby się wydawało. I nie ma też gotowych rozwiązań. O tym pamiętajmy. Czasem idziemy na pewne skróty, dając takie gotowe, sztywne rozwiązania. Czasem koncentrujemy się na banałach, na rzeczach nieistotnych. Na tym, czy ma być kolor sukienki taki czy inny. Czy uczesanie ma być do góry czy w dół. A może w bok. To są problemy ludzi małostkowych. Świat potrzebuje innych rozwiązań. Nie chcę wchodzić w te kwestie techniczne, szczegółowe, ale tak się przekłada nauczanie Kościoła na te konkrety naszego życia, naszej duchowości. Wracając do myśli Jana Pawła II, która jest w centrum naszej uwagi, chciałbym jeszcze przytoczyć kilka cennych wskazań, jakie papież, przemawiając do środowisk instytutów świeckich, daje odnośnie ich powołania. Papież mówi, jak żyć swoim powołaniem w świecie, aby poprzez nie dokonywało się owo consecratio mundi, uświęcanie świata. Zaryzykowałbym nawet tezę, że tak jak specyfiką duchowości kapłańskiej jest uświęcanie siebie poprzez uświęcanie ludzi, albo jeszcze inaczej, istotą duchowości kapłańskiej jest miłość pasterska. Ksiądz jest po to, żeby uświęcał ludzi. Kapłaństwo, jakie otrzymał, nie jest dla jego doskonałości, ale dla uświęcenia ludzi. Pomyliłby się z powołaniem kapłańskim ksiądz, który najpierw by troszczył się o siebie, a dopiero jak już mu starczy czasu, to zająłby się wiernymi, czy mówiąc tak dosadniej, że ksiądz klęka przed Najświętszym Sakramentem i modli się całymi godzinami, a ludzie całymi godzinami stoją w oczekiwaniu do konfesjonału. taka pobożność kapłańska byłaby co najmniej dziwaczna. Nie po to otrzymał sakrament kapłaństwa, aby go zatrzymać dla siebie. I przez analogię można by powiedzieć podobnie o waszym powołaniu. Wasza konsekracja w świecie nie tyle jest dla waszej doskonałości prywatnej, żeby być jak robaczek świętojański świecący w ciemności, ale dla uświęcania świata, dla dźwigania tego świata na poziom świętości. Ale rzecz jasna, aby to uczynić, no to trzeba samemu trochę być choć o krok do przodu. A więc jeżeli mówimy o uświęcaniu się, czy otwarciu się na uświęcające działanie Ducha Świętego, to nie tylko dla siebie, ale ze względu na świat, na ludzi, wśród których żyjemy. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie, przypomina święty Paweł. I w tym duchu daje różne wskazania papież Jan Paweł II. Na przykład w Madrycie w 1982 roku, spotykając się ze świeckimi konsekrowanymi, mówił: wymiar całkowitego oddania i nieustannej wierności wobec miłości stanowi podstawę waszego świadectwa wobec świata. Istotnie świat oczekuje od was uczciwego stylu życia oraz pracy takiej, która by odpowiadała temu, czym prawdziwie jesteście. A więc uczciwość, pewna transparentność i jakość pracy. Świadek nie jest zwyczajnym nauczycielem, który podaje to, czego się dowiedział, ale jest kimś, kto żyje i działa zgodnie z głębokim przeżyciem tego, w co wierzy. Jako osoby poświęcone jesteście poświęceni przede wszystkim przez wyznawanie i praktykę rad ewangelicznych. Dlatego wasze życie winno dawać świadectwo w swej istocie ewangeliczne. Winniście ustawicznie zwracać się do Chrystusa żywej Ewangelii i odtwarzać ją w swoim życiu, w swoim sposobie myślenia i działania. Należy odzyskać zaufanie do wartości i aktualności rad ewangelicznych, które swój początek mają w słowach i przykładzie Jezusa Chrystusa. A więc macie być ubodzy, jak ubogi był Chrystus. Posłuszni, przyjmując postawę serca Jezusowego, który przyszedł, aby odkupić świat, nie spełniając swojej woli, lecz wolę Ojca, który go posłał. Macie żyć konsekwentnie w doskonałej wstrzemięźliwości dla Królestwa Niebieskiego, która jest znakiem i bodźcem miłości i źródłem apostolskiej płodności w świecie. Świat dzisiaj potrzebuje żywych przykładów tych, którzy porzucając wszystko, wybrali ideał życia według rad ewangelicznych. Szczere i radykalne naśladowanie Chrystusa przyciągnie powołania do waszych instytutów, ponieważ młodzi szukają właśnie owego ewangelicznego radykalizmu. I jeszcze jeden fragment. Ewangelia jest ostateczna i nie przemija. Jej kryteria są wieczne. Nie możecie na nowo odczytywać Ewangelii w duchu czasów, dostosowując się do wszystkiego, czego żąda świat. Na odwrót, trzeba odczytywać znaki czasu i problemy współczesnego świata w ciągłym świetle Ewangelii. I temu celowi między innymi służy praktyka ewangelicznej rewizji życia. Dokonujemy rewizji życia w świetle Ewangelii, bo ona jest ostateczna i nie przemija. Wszystko inne jest podporządkowane Ewangelii. Papieskie wskazania, jak być, jak żyć powołaniem instytutowym, jak być zanurzonym w świecie, wpisuje się w to, co teologia duchowości nazywa teilhardowską wizją rzeczywistości w odróżnieniu od paskalowskiej wizji rzeczywistości. Ta paskalowska wizja rzeczywistości, rzecz jasna nawiązująca do filozofii Błażeja Paskala, który był zwolennikiem tego nurtu jansenizmu, tej właśnie fuga mundi, tej ucieczki od świata, pogardy i lęku przed światem, ta wizja paskalowska nie znajduje punktów stycznych pomiędzy historią zbawienia a historią doczesną. Historia zbawienia, czyli całe życie religijne, cały proces uświęcania się według tej wizji i wszystko to, co się dzieje w świecie, to są dwie rzeczywistości niestykające się. Są jak dwa tory kolejowe, które biegną obok siebie i nigdy się nie przetną, bo byłoby nieszczęście. Natomiast wizja teilhardowska, wyprowadzana od myśli Pierre'a Teilharda de Chardin, zmarłego w 1955 roku, jezuity francuskiego, dość kontrowersyjnego, ale ciekawa rzecz, że w tej chwili powoli w teologii i w nauczaniu Kościoła powoli się wraca do myśli Teilharda de Chardin, że jednak jego intuicja miała dużo trafnych odniesień, że nie można całkowicie przekreślać jego nauki. Po prostu czasem jest tak, że pojawiają się ludzie, których myśl wyprzedza świadomość społeczną, świadomość eklezjalną i trzeba pewnego czasu, żeby dogonić, żeby dojrzeć do tego, co ci ludzie mówią. I czasem wydają nam się oni wręcz heretykami, dlatego że tak bardzo nas wyprzedzili w pewnym wizjonerskim ujęciu rzeczywistości. Ta teilhardowska wizja rzeczywistości głosi przeciwnie, że historia doczesna, w której jesteśmy osadzeni, znajduje swe dopełnienie w historii zbawienia. A historia naszego zbawienia aktualizuje się już tu i teraz poprzez zaangażowanie w ten świat, w tę rzeczywistość, w tę historię. Czyli można powiedzieć, że doczesna historia świata to jest tylko pewien wycinek tej długiej, wielkiej historii zbawienia. I dlatego też Teilhard de Chardin zwraca uwagę na tę wartość bycia w świecie, w którym jesteśmy, nie przez przypadek, ale z woli Bożej. To, że jesteśmy tu i teraz, w tej rzeczywistości, to nie jest kwestia ślepego przypadku, ale Bożego zamysłu. Dlatego obrażaniem się na świat, narzekaniem na świat, pogardzaniem świata nie zbudujemy sobie szczęścia wiecznego, a tym bardziej szczęścia doczesnego. Ale przeciwnie, poprzez twórcze zaangażowanie, poprzez życie Ewangelią w świecie, poprzez dawanie świadectwa autentyzmu ewangelicznego, możemy się jak katalizator przyczynić do istotnych procesów przemiany świata. Katalizator w samochodzie czy w chemii to jest takie coś, mówiąc ogólnie, co wspiera, inicjuje pewne procesy, których może sam nie dokonuje, ale sprzyja ich dokonywaniu się. Więc my mamy być takimi katalizatorami. Nie chcę powiedzieć dopalaczami, bo to w tej chwili znaczy zupełnie coś innego, ale w pewnym sensie katalizator w samochodzie jest takim dopalaczem, dzięki któremu ten pojazd nie zatruwa środowiska, zostawia tylko wodę po sobie w sumie, czasem widać jak z rury się leje, no i ktoś myśli, że to benzyna się leje, a to tylko woda, para, która się skropliła. I katalizator, który sprawia, że całe to paliwo jest wykorzystywane do maksimum. Więc to jest jakaś taka funkcja nasza, bycia takim katalizatorem w świecie. I na koniec, bo czas już kończyć, chciałbym właśnie przytoczyć jako pewnego rodzaju dedykację słowa ojca Pierre'a Teilharda de Chardin wzięte z jednego z jego dzieł. Jego wizja sprzed 50 ponad laty, 60 laty, wizja chrześcijaństwa, jakże bardzo odpowiadająca naszemu powołaniu. Ojciec Pierre Teilhard de Chardin pisze: dzisiejszemu chrześcijaninowi nie wystarcza już zaprowadzanie w swoim ciele pokoju i ciszy tak, aby dusza mogła swobodnie oddać się sprawom Bożym. Jeśli chce być doskonały, to uważa, iż powinien wydobyć z tego ciała całą zawartą w nim moc duchową. I to nie tylko z tego ciała w znaczeniu wąskim i dosłownym, ale z całego bezmiernego ciała kosmicznego, którym jest otaczające każdego z nas tworzywo ewoluującego wszechświata. Święty chrześcijański to nie człowiek, któremu najlepiej uda się uciec od materii lub najskuteczniej ją poskromić, ale ten, kto usiłując ją wznieść ponad nią samą i wprzęgając do chrystusowego spełnienia całość jej sił, a więc złota, miłości i wolności, urzeczywistni w naszych czasach ideał dobrego sługi ewolucji. No, to słowo ewolucja w tym miejscu budzi pewne poruszenie, ale tu nie chodzi o ewolucję w sensie jakimś darwinowskim, ale chodzi o ewolucję jako pewien projekt, Boży projekt stworzenia. Bóg, stwarzając świat, powierzył ludziom zadanie udoskonalania go, rozwijania go, ewolucji. I to jest nasze zadanie. O czym także wspomina święty Jan Paweł II w encyklice Solicitudo Rei Socialis zaraz na samym początku. Kościół stara się tak prowadzić ludzi, aby także z pomocą refleksji rozumowej oraz nauk o człowieku mogli realizować swoje powołanie odpowiedzialnych, budowniczych ziemskiej społeczności.